Igor Jankę, dzień dobry. To jest specjalne wydanie Układu Otwartego. W sobotę wieczorem Izba Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych podjęła fundamentalną decyzję, długo oczekiwaną, bardzo spóźnioną, ale przełomową. Ponad 60 miliardów dolarów popłynie na pomoc, wsparcie dla Ukrainy. To bardzo ważna decyzja. Co z niej wynika? O tym za chwilę porozmawiam z panem generałem Skrzypczakiem. Chciałbym państwu powiedzieć jedną ważną rzecz. Przez wiele programów zbieraliśmy tu pieniądze na rozmaitego rodzaju wsparcie dla Ukrainy. Państwo byliście bardzo hojni i kilkaset tysięcy złotych łącznie poszło na rozmaite sprzęty. To bardzo ważne. Ale dzisiaj was chciałbym poprosić o coś innego. Układ Otwarty nadaje 6 razy w tygodniu wieczorem i 5 razy w tygodniu rano nadaje serwis informacyjny. Koszty tego powstania bardzo rosną. Polityka YouTube'a sprawia, że wpływy reklamowe niestety maleją. Dlatego państwa wsparcie dla tego programu jest niezwykle ważne. I o to chciałbym was dzisiaj poprosić. Ale teraz już łączę się z panem generałem Skrzypczakiem.
A oto mecenasi Układu Otwartego. Novoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.
Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dziękuję bardzo, że dał się pan wyrwać w niedzielę bladym świtem, bo ta decyzja, a wczoraj w sobotę wieczorem odebrał pan moją wiadomość. Dzięki serdeczne. Proszę powiedzieć, co ta decyzja pańskim zdaniem oznacza?
Krótko, ta decyzja może ocalić Ukrainę. Długo oczekiwana, pół roku czekaliśmy decyzji Amerykanów na to, że wesprą Ukrainę tą pomocą, którą Zełenski i dowódcy ukraińscy artykułowali Amerykanom. Amerykanie wiedzieli, czego Ukraińcy potrzebują. NATO wiedziało, czego Ukraińcy potrzebują, ale Amerykanie wstrzymali pomoc, a NATO tą pomoc serwowało metodą kropówkową. Zatem Ukraina utraciła zdolności do prowadzenia skutecznych operacji obronnych. To wygląda tak, że wojsko ukraińskie tymi siłami, które jeszcze to wojsko ma, bo jeszcze jest bez mobilizacji, ono trwa na pozycjach bojowych, przygotowuje obronę, żeby załamać tą ofensywę rosyjską, długo przez Rosjan zapowiadaną i przez wszystkich oczekiwaną. Natomiast to wojsko nie ma czym walczyć. I to jest główny problem, z którym się zderzają Ukraińcy. I to jest taki element tej ukraińskiej apokalipsy, która wygląda dramatycznie na pozycjach bojowych, gdzie Ukraińcy trwają na tych pozycjach bojowych, ale racjonują sobie amunicję. Kiedyś w naszym pojęciu funkcjonowało racjonowanie żywności, a tutaj Ukraińcy muszą racjonować amunicję, dzieląc więc między tych, którzy mogą walczyć, którzy muszą walczyć, a tych, którzy w tym momencie nie muszą prowadzić armii bojowych. A zatem sytuacja ukraińskiej armii jest dramatyczna. I zatem ta pomoc musi być natychmiastowa. Zakładam, że Amerykanie mają świadomość położenia, w jakim znajduje się armia ukraińska i że część tej pomocy trafi natychmiast do armii ukraińskiej, niezwłocznie. Inne zapasy i inne materiały mogą docierać systematycznie, ale w tej chwili potrzeba Ukraińcom tej amunicji, która zatrzyma ofensywę armii rosyjskiej, która się cały czas w zasadzie toczy, bo Rosjanie niezmiennie uderzają na trzech kierunkach, próbując przełamać obronę armii ukraińskiej. Oni ją przełamią, jak szybko Ukraina nie dostanie amunicji, środków walki do prowadzenia obrony. Dotyczy to i Amerykanów, ale dotyczy też Europy. Wszak 4 dni temu NATO podjęło decyzję, że wyśle znowu broń i amunicję Ukrainie. Więc jeśli naprawdę wszyscy spieszą, bo ukraińska broń może pęc i wtedy dopiero będzie problem dla Ukrainy i dla nas problem. Bo dla mnie, panie redaktorze, takim sygnałem o tym, że my jesteśmy czasami bezradni, to jest to, że my jesteśmy w demokracji, że to, czy będzie amunicja, czy jej nie będzie, zależy od posłów, senatorów, kongresmenów, którzy decydują. U Putina tego nie ma. Putin wydaje rozkaz, Szojgu wydaje rozkaz i wszystko to, co trzeba, płynie do wojsk. Tutaj wszystko zależy od decyzji politycznych. Wszak jesteśmy w demokracji. Ale czy to jest wyraz słabości demokracji, że nie możemy pomagać? Czy demokracja jest słabszą od rządów autokratycznych. Na przykładzie tym niestety, ale jako żołnierz taki wniosek wyciągam. Mogę się mylić, panie redaktorze, ale w obliczu tego, co przychodzą żołnierze w okopach, taki mam pogląd.
No, niestety tak to jest, przez to, że decyzja zapadała w sposób demokratyczny, opóźniła się o pół roku, a mogła przecież nie zapaść w ogóle. Ja też z tego, co obserwowałem, tam oczywiście no, wszyscy wiemy, że najbardziej potrzeba amunicji, ale tak naprawdę potrzeba wszystkiego. Ja też jak tam jeździłem wielokrotnie, zresztą przy okazji powiem, w przyszłą niedzielę będzie reportaż w Układzie Otwartym z moich podróży na front, o tym jak dowoziliśmy samochody i tam ludzie mówią o tym, czego, jak bardzo potrzebują chociażby samochodów, których po prostu na to ani nikt nie dostarcza, ale te potrzeby są rzeczywiście ogromne, sytuacja jest rzeczywiście, no, gdyby tej pomocy nie było, bardzo przecież wszyscy mówili o tym, czy Ukraina w tym roku może upaść, czy wytrzyma. Tak? No to jest zmiana ogromna. Jest szansa, że część tego sprzętu dotrze bardzo szybko, bo z tego, co słuchałem i czytałem przez północy, wynika, że część tego sprzętu jest w Europie, jest już bardzo blisko i tak naprawdę teraz trzeba go przewieźć. I wiemy, w którym miejscu Polski zrobi się znowu większy ruch i niech się robi. Niech to idzie jak najszybciej. Czy wydaje się panu, że to może być tak naprawdę duży przełom? No bo tak, idzie te 60 miliardów, tak? Prawda? Z tego większość idzie po prostu na sprzęt w różnej formie przekazywany. Jak pan powiedział, NATO podjęło decyzję o przekazaniu dodatkowych środków obrony przeciwlotniczej. Nawet Niemcy mają patrioty dodatkowe wesprzeć. Jednocześnie parlament demokratyczny na Ukrainie podjął w końcu decyzję o mobilizacji. Też bardzo trudno, też ta decyzja nie mogła zapaść bardzo długo. Oczywiście to decyzja dramatyczna, bo tu chodzi o życie ludzkie, a nie o pieniądze. No ale to, czy te wszystkie czynniki pańskim zdaniem mogą doprowadzić do zmiany sytuacji na froncie i jak ta zmiana może wyglądać czasowo też?
Znaczy, chciałbym zwrócić uwagę na dwie kwestie. Pierwsza kwestia to jest to, że po pół roku Amerykanie wracają do roli lidera. Warto przypomnieć, że to przecież Amerykanie budowali tą koalicję wsparcia dla Ukraińców. To pod przywództwem Ameryki w 2022 roku wszystkie państwa, które chciały nieść pomoc Ukrainie, oddały się pod berło Stanów Zjednoczonych, którzy kierowali wsparciem politycznym, militarnym, wojskowym, inaczej mówiąc. To jest sprawa pierwsza, czyli można powiedzieć, że Amerykanie wracają do gry. Mocno wracają do gry. I te 60 parę miliardów jest tego akcentem. Wierzę w to, że dalej będą wieść prym w tym, co dla Ukraińców jest kluczowe, czyli pomoc i dalej będą tym liderem. Bo proszę zauważyć, kiedy Amerykanie wahali się cały czas przez pół roku, to w Europie zabrakło lidera, który by był tym, który przyjąłby na siebie ciężar kierowania wsparciem dla Ukrainy. To wraca do stanu poprzedniego, to budzi nadzieję. Pierwsza kwestia. Druga kwestia jest to, że dzięki tej pomocy ukraińska obrona wytrzyma, że Ukraińcy załamią natarcie armii rosyjskiej. Ta broń, ta amunicja, żołnierze z mobilizacji, którzy zasilą armię ukraińską, pozwolą osiągnąć cel zasadniczy przynajmniej na pierwszą połowę tego roku, czyli załamać ofensywę armii rosyjskiej, wybić Rosjan z uderzenia, nie dać się pobić w polu Rosjanom i zadać im maksymalne straty, które powodują to, że Rosjanie stracą impet i nie będą już mieli takich wielkich zapędów, bo teraz, kiedy nie było tej pomocy, Rosjanie łudzili się wielkimi nadziejami, że uda im się tą osłabioną, bezbronną armię ukraińską pobić. To wydaje mi się, przełomu nie będzie, choć przełomem w kategoriach wojskowych będzie to, że uda się Ukraińcom załamać natarcie czy ofensywę armii rosyjskiej i wierzę w to, że to się stanie.
Ale ta właściwa, nie wiemy, co będzie tą właściwą ofensywą, no ale tak jak i pan przewidywał, kiedy myśmy rozmawiali, kiedy czytałem inne analizy, no wynikało, że ta ofensywa ma przyjść, ta główna ofensywa rosyjska w maju, że czy też czytałem informacje o tym, że Rosjanie gromadzą środki, tak, że uzupełniają zapasy, że jeszcze duża część tych wojsk nie jest w działaniu. Czy pańskim zdaniem ten ta pomoc no, nie przyjdzie z dnia na dzień, tak? No, część z niej przyjdzie szybko, część później. Czy to wystarczy do tego, żeby zatrzymać tę ofensywę?
Moim zdaniem tak. Dlatego, że po pierwsze Ukraińcy przygotowali pozycje obronne, głęboko rzutowane, zaminowane, to jest ważne. Przygotowali miasta do obrony okrężnej. Charków, Kramatorsk, Słowiańsk, inne miasta są już przygotowane do obrony okrężnej, czyli są ufortyfikowane. I każde nacierające wojska muszą mieć bardzo dużą przewagę, żeby takie miasta, takie pozycje łamać. Rosjanie, świadomi tego, że Ukraińcy przygotowali się obronnie, mają systemy obronne, które obsadzili wojskami, dostaną amunicję, środki walki do tego, żeby się skutecznie bronić i uderzać głęboko też, bo Ukraińcy te zdolności mają coraz większe, to absolutnie wytrąci z uderzenia armię rosyjską, bo ona na kilku kierunkach jednocześnie nie jest w stanie zbudować takiej przewagi. I moim zdaniem Putin liczył bardzo na to, że do czasu, dopóki Kongres amerykański, czyli reprezentantów, nie podejmie decyzji, uda się jemu częściowo rozbić armię ukraińską. Nie udało się to jemu i moim zdaniem, jeżeli dotrze to wszystko, co obiecali Amerykanie i Europa do Ukrainy, to Putin już tą szansę swoją, którą miał, tak to nazywam, straci i armia rosyjska nie rozbije armii ukraińskiej. Nawet nie zależy od tego, kiedy ta ofensywa będzie, bo moim zdaniem to okienko, które Rosjanie mieli, ono się kończy w momencie, kiedy dotrą zapasy do armii ukraińskiej, dotrze wojsko z mobilizacji do armii ukraińskiej.
Ja jeszcze nie wspomniałem w swojej poprzedniej wypowiedzi o tym, bo rozmawiałem z pewnym człowiekiem, którego nie mogę wymienić, zmieniaj nazwiska, ale który wiem, że rozmawiał z głównodowodzącym armii ukraińskiej i rozmawiał z wieloma innymi ekspertami. Rozmawialiśmy tam kilka dni temu. Mówił, że tak naprawdę oni powiedzieli, dobra, do końca roku być może się uda nam bronić. Ale więcej nie ma, jeśli się nic nie zmieni, to w ogóle nie ma szans. Znaczy, tam był bardzo duży pesymizm i myślę, że jest jeszcze jeden aspekt, o którym jeszcze nie zdążyliśmy wspomnieć, to jest morale, które tam no, też podupadało. Tak? No, nastroje, znaczy nie tak, że ludzie uciekali, bo nikt nie uciekał, wszyscy walczyli, ci, którzy walczyli, ale optymizmu tam było coraz mniej. Teraz to już widzę, że to słychać, tak? No i po tych oficjalnych wypowiedziach, ale nawet wczoraj tam SMS-owałem, czy pisałem przez WhatsAppa z jednym z kimś, kto jest tam bardzo blisko, z Ukraińcem, który tam produkuje broń blisko linii frontu. No tam była euforia. Oni mówili, że czekali na tę decyzję bardzo, bardzo długo. I no, miejmy nadzieję, że to... Znaczy właśnie, że ten element morale może bardzo wzmocnić obronę w najbliższych tygodniach, dopóki te duże ilości sprzętu nie dotrą.
Na tą decyzję czekali Ukraińcy przede wszystkim, ale myśmy na nią też czekali, panie redaktorze, wszyscy czekaliśmy na to, bo wiedzieliśmy o tym, jakiej sytuacji jest Ukraina. Oczywiście, wie pan, kluczową sprawą w działaniach bojowych jest morale wojska, jest wiara w dowódców i silna wiara w siebie, to, że żołnierze w tym zespole, którzy oni walczą, potrafią skutecznie walczyć. I moim zdaniem Ukraińcy są wybitnymi żołnierzami. Świetnie się bije, świetnie walczą, pokazują przykład heroizmu w walce o niepodległość, o suwerenność z wrogiem, który chciał ich ojczyznę zniszczyć. I Ukraińcy są nam takim wzorem żołnierzy XXI wieku, którzy nawet wtedy, kiedy nie mają za dużo tej amunicji, potrafią skutecznie likwidować, czy niszczyć armię rosyjską. Wspomniał pan o tym, że do końca roku Ukraina wytrzyma. Zatem sobie trzeba zadać pytanie, jakich sposobów my mamy szukać, żeby Ukraina nie uległa? Wydaje się, że teraz przed nami, wobec faktu, że Ukraina się obroni przed ofensywą tą letnią Rosjan, kiedy ona by nie była, to chyba przed nami, przed Stanami Zjednoczonymi, przed światem demokratycznym stoi wielkie wyzwanie. Co po tym roku? Że Ukraina przetrwa ten rok, to co dalej? Bo tak jak pan wspomniał, ta wojna nie może trwać bez końca. Ukraina musi mieć przyszłość. I chyba o tym trzeba myśleć w kategoriach politycznych, ekonomicznych i militarnych też. Bo moim zdaniem teraz nastał czas na to, żeby tą wojnę skończyć, żeby doprowadzić do takiego stanu, który pozwoli Ukraińcom oczekiwać silnego, politycznego, ekonomicznego wsparcia, że to państwo utrzyma swoją suwerenność My nie wiemy, na jakich warunkach. Ale moim zdaniem teraz trzeba już zacząć myśleć o tym, jaką będzie przyszłość, jaką my, świat cywilizowany, demokratyczny, przyszłość Ukrainy zapewni. Bo o to walczą ci żołnierze, o których pan wspomniał.
Tych żołnierzy też zobaczycie i tych ludzi, którzy otrzymują pomoc, zobaczycie państwo w moim filmie, który będzie emitowany w przyszłą niedzielę. To jest film o tym, jak te polskie samochody, znaczy te samochody kupowane przez Exxena jeżdżą po Ukrainie, tam docierają. Zachęcam serdecznie. Kończymy montaż wreszcie tego filmu. Panie generale, ale tak analitycznie, tak teraz entuzjazm jest świetnie, poprawiły nam się nastroje. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy, był pan dużo bardziej pesymistyczny. No wszyscy byliśmy dużo bardziej pesymistyczni. Ale teraz odkładając emocje i radość na bok, kiedy pańskim zdaniem, znaczy co musi się stać, żeby ukraińska armia mogła przejść do własnej ofensywy, czy kontrofensywy, jakkolwiek to nazwiemy?
Znaczy wie pan, moim zdaniem Ukraińcy nie mają potencjału, żeby przyjść do działań ofensywnych. Proszę pamiętać, że Rosjanie mają cały czas przewagę materiałową, ilościową, również i ekonomiczną w kategoriach produkcji sprzętu wojskowego, otworzenia zdolności. Więc żeby Ukraińcy mogli przyjść do działań ofensywnych, muszą zbudować przewagę. Nie są w stanie takiej przewagi nad armią rosyjską zbudować. Dla mnie kluczową kwestią to jest to, żeby Ukraina się obroniła, żeby zamała natarcie armii rosyjskiej i żeby już więcej terenu Rosji nie oddała. Natomiast moim zdaniem w kategoriach przejścia do ofensywy przez armię rosyjską wydaje się rozpatrywanie tego w kategoriach sztuki operacyjnej jest niemożliwe, ponieważ Ukraińcy nie mają takiego potencjału i moim zdaniem nie się będą, żeby prowadzić działania ofensywne, bo mają za mało wojska przede wszystkim, tego wojska mieć więcej nie będą, bo można rzec po żołniersku, jeśli chodzi o stan osobowy, gonią resztkami sił. Nie wracają Ukraińcy z Europy Zachodniej, żeby walczyć o Ukrainę. Natomiast jeżeli by, a to jest właśnie rzecz ważna, której wracam trochę do wcześniejszego wątku, żeby świat cywilizowany, demokratyczny się teraz mobilizował, cały świat i szedł z pomocą Ukrainie, to wierzę w to, że ten entuzjazm, który jest i też naszym przecież udziałem, wiara w nas jest, on by się udzielił też tym Ukraińcom, którzy są poza granicami kraju i może by wracali do ojczyzny, dalej o tę ojczyznę walczyć. To wtedy w tym jest nadzieja i w tym widzę szansę. W przeciwnym wypadku Ukraińcy armii nie odbudują na takim poziomie, aby mogła prowadzić operacje zaczepne i ofensywy.
No, panie generale, ale przecież kilka miesięcy temu, ile to było, ponad pół roku temu, Ukraińcy przygotowywali się do kontrofensywy. Wtedy wydawało się, że ona ma szansę. No pan też wielokrotnie o tym mówił. Uznał pan, że popełnili błędy. Ta kontrofensywa nie poszła. No ale to, czy to znaczy, że to jest niemożliwe w przyszłości? No ja rozumiem, że dzisiaj nie jest, tak? Dzisiaj muszą zatrzymać, przede wszystkim muszą zatrzymać rosyjskie wojska, muszą obronić się przed tym atakiem Rosjan teraz. Ale czy pan wyklucza w ogóle za kilka miesięcy przejście armii ukraińskiej do kontrofensywy, jeśli otworzy swoje stany osobowe, no bo ta mobilizacja jest, tak? Znaczy ona ogłoszona, zaczyna się. Jaki będzie jej efekt, nie wiemy. A czy pan wyklucza w ogóle możliwość tej kontrofensywy?
Znaczy moim zdaniem na całym froncie kontrofensywa jest wykluczona, bo Ukraińcy nie mają potencjału, żeby prowadzić ofensywę wzdłuż tego frontu, czyli wyprzeć Rosjan z okupowanego terytorium. Natomiast nie wykluczam...
No nie wzdłuż całego, ale przepraszam, ale takie no wejście w jakiś jeden słaby punkt, tak? Przedzielenie tych terenów rosyjskich.
To się może udać pod jednym warunkiem, że Żołański i Syrski nie będą mówili wcześniej, gdzie mają zamiar uderzyć na Rosjan. Tak jak to było w Zaporożu. Bo wtedy, jak pamiętam, panu uprzedzili wszyscy, że uderzą w Zaporożu i uderzyli w Zaporożu. Wydaje mi się, że kluczową kwestią dla Ukraińców jest utrzymanie dostępu do Morza Czarnego. Oni na tym kierunku, na kierunku Odesko, można powiedzieć, do Dniepru i dalej, w kierunku Morza Azowskiego być może, w kierunku Krymu, oni powinni ten obszar trzymać, żeby nie dać się wyrzucić z brzegu Morza Czarnego. To jest kluczowe dla funkcjonowania tego państwa, dla jego gospodarki, dla jego przyszłości. A zatem ten kierunek jest moim zdaniem kierunkiem dla nich najważniejszy. Drugi kierunek to oczywiście kierunek charkowski. Nie dać się wyprzeć z tamtego rejonu, obronić się. I wydaje mi się, że jeżeli by jakiekolwiek operacje zaczepne, nawet w mniejszej skali, były prowadzone, to na pewno w celu nie wyrzucenia ukraińskiej armii za Dniepr, czyli oderwanie od Morza Czarnego. O brzegu Morza Czarnego być może nawet Rosjanom marzy się w kontekście Gałgazji, tych buntów w Gałgazji, południowej Mołdawii, żeby dokonać jakby aneksji terenów wokół Odessy i Odessy. To by zamknęło dostęp Ukraińcom do Morza Czarnego. No i kierunek charkowski. Bo jeśli chodzi o centrum tej części wschodniej Ukrainy, nie przewiduje tam jakiegoś przełomu, bo Rosjanie będą dążyli do zajęcia Donbasu, ale wydaje mi się, że sobie połamią zęby na rubieży obronnej, obronie miast Kramatorska i Słowiańska, które są przygotowane już od ubiegłego roku do obrony, dobrze obsadzone, dobrze przygotowane, i tam Rosjanie, nawet sądzę, obawiają się tego finału zdobycia Donbasu, bo obawiają się zaciekłych, zażartych strat, które przyczynią, znaczy walk, które powodują ogromne straty Rosjanom.
Jeśli Państwo chcecie zobaczyć, jak wygląda dziś Odessa, jak wygląda Kramatorsk, też Łymań, Mikołajów, te miasta wzdłuż linii frontu, to jeszcze raz zachęcam do obejrzenia mojego reportażu, bo tam właśnie tamtymi drogami przejeżdżaliśmy. Jeszcze jedną informację Państwu przekażę. Przepraszam, panie generale, bo razem apelowaliśmy kiedyś o ciężarówkę, o zbieranie pieniędzy na ciężarówkę, która miała ciągnąć armatę dla pułku Kalinowskiego. Otóż parę dni temu też spotkałem się nawet z przedstawicielem pułku Kalinowskiego i opowiadał mi o tym, co działo się z tą ciężarówką w ostatnich tygodniach. Nie mogę zdradzić miejsca, no bo to pokazało, gdzie oni działają, ale była to fascynująca opowieść. Państwa pieniądze nie są marnowane. W bardzo trudnych warunkach ta nasza ciężarówka Iveco ciągnęła armatę, która wystrzeliła ze 200 razy w czasie tej jednej akcji w bardzo spektakularnym miejscu. No więcej niestety nie mogę powiedzieć, ale zapewniam Państwa, że to była dobra inwestycja. Wracając do naszej rozmowy, panie generale, gdyby pan dziś miał doradzić głównodowodzącemu armii ukraińskiej, jakie kroki kolejne powinna ta armia wykonać?
Wie pan, trudno być prorokiem w niewłasnej sprawie. Natomiast powiem tak, na pewno nie powinni pozwolić sobie Ukraińcy dać się odrzucić od północnej granicy z Rosją. Mówię tutaj o kierunku białogorowskim i kurskim. Zamiarem Rosjan jest wyrzucenie stamtąd Ukraińców, bo oni się czas obawiają tych działań partyzanckich w tamtym rejonie, które poczyniły wiele szkód armii rosyjskiej. I tutaj ten kierunek bardzo mocno trzymał, bo w perspektywie może to po raz kolejny być kierunek, na którym Rosjanie mogą, Ukraińcy, przepraszam, mogą dokonywać destrukcji w funkcjonowaniu państwa rosyjskiego, a przecież to powinien być jednym z celów armii ukraińskiej. To po pierwsze. Po drugie, starałbym się załamać natarcie armii rosyjskiej na siewierskim Dońcu za wszelką cenę i starałbym się również przeprowadzić operację, która by pozbawiła Rosjan możliwości prowadzenia operacji w rejonie Donbasu. Zakładam, że ten dla obu stron rejon jest kluczowy. Jeżeli by się udało na północ od Doniecka i na południe od Bachmutu przeprowadzić dwie operacje, które by jak kleszcze wyszły na rzekę Siewierski Doniec, można by armię rosyjską zaskoczoną takim uderzeniem rozbić i dojść do rzeki Siewierski Doniec i tam zatrzymać działania, czyli wybić nie tylko z tempa uderzenia armię rosyjską, ale zyskać część utraconego terytorium, tą lwią część Donbasu. Zakładam, że obrona na Dnieprze wytrzyma, ją trzeba trzymać przy sprzyjających warunkach. Połączyć uderzenie od północy wzdłuż zbiornika Kachowskiego z forsowaniem Dniepru i odbiciem części tego terytorium, przemieszczając się czy uderzając w kierunku na Krym, zagrażając Rosjanom operacją krymską, która może bardzo duży chaos w armii rosyjskiej wywołać. Zatem trzy kierunki, trzy takie bym powiedział wyznaczniki, które powinny być celem operacji, jeżeli Ukraińcy chcą takie operacje przeprowadzić zaczepne, na niewielkiej skali, ale z takim celem, które po pierwsze pozwolą im osiągnąć ich cele, czyli izolację Rosjan i odbicie części terytorium Ukrainy. To byłby bardzo znakomity sukces i wydaje mi się, że to by jeszcze większy entuzjazm we wszystkich nas zbudziło. A wracając, Panie Igorze, do Pańskiej pomocy, Pańskich inicjatyw, jest to czas, żeby kolejne inicjatywy podejmować i uważam, że trzeba wiosną tą radość życia też przekazać wszystkim tym, którzy liczą na to i mają nadzieję, że jednak Ukraina przetrwa i tej wojny nie przegra.
Tu widzicie Państwo, mam koszulkę z Mariupol, z takim symbolem walki o Mariupol. To niezwykle, jak pamiętacie Państwo, to była niezwykle bohaterska, dramatyczna obrona. Trzeba tym ludziom pomagać. W tym filmie, o którym Państwu mówiłem, pokazujemy, jak zawozimy jeden z samochodów właśnie do brygady Azow, do szefa opieki, jakby tej grupy medyków brygady Azow, który spędził rok w rosyjskim więzieniu i opowiada, co tam się działo. Trzeba pomagać. Wielu ludzi, i tu my w Układzie zbieramy od czasu do czasu, i Exen zbiera nieustannie na te samochody, które odgrywają bardzo, bardzo ważną rolę. To bez tych samochodów, zresztą o czym też tam mówią ludzie, jakby wiele rzeczy by nie było możliwe. Każde z tych samochodów naprawdę ratuje wiele istnień ludzkich. To trzeba kontynuować, bo to jest ciekawe, też duża część na przykład produkcji dronów na Ukrainie odbywa się dzięki zbiórkom samych Ukraińców. To nie tylko państwo, a też robią prywatne firmy, a zbierają się na to prywatni ludzie. Czy jeśli Ukraińcy dostaną broń dalekiego zasięgu, a z tego co zrozumiałem mają dostać, te ataki na tyły powinny być kontynuowane i czy Krym powinien być takim, czy powinny być kontynuowane właśnie te ataki na Krymie, gdzie jak rozumiem są zgromadzone bardzo duże ilości zapasów armii, to jest takie jedno z głównych miejsc, jest zaplecze tej wojny dla Rosjan dzisiaj.
No zdecydowanie tak. Niezależnie od tego, że Amerykanie zbraniają się przed zgodą na uderzenia głębokie, tłumacząc to, że ceny ropy będą rosły, bo rafinerie rosyjskie są sparaliżowane, to proszę pamiętać, i Amerykanie też ich pamiętają.
Z tego o tym, Ameryka że... nie może być dumna niestety. Z tego,
niestety,
o czym pan
tak.
mówi.
I tutaj Ukraińcy walczą o przetrwanie. I tu nie może być żadnych sentymentów, panie redaktorze. Żadnych sentymentów. Powinni Rosjanie zrozumieć, że ich ataki na Ukrainę, na całą głębokość, na zabijanie cywili, nie ma zgody nikogo na całym świecie, nawet Amerykanów. I Ukraińcy mają prawo do odwetu i trzeba dać im takie środki, żeby mogli te zadania odwetowe realizować. Niech niszczą, niech dewastują, demolują, co tylko się da. Mają do tego prawo moralne i mają do tego środki. Niech to czynią, a nikt z nas, a na pewno nie Amerykanie, nie mają prawa im tego zbranić, bo jest to moim zdaniem nieetyczne z punktu widzenia i politycznego, i wojskowego.
Panie generale, spróbujmy spojrzeć z drugiej strony. Postawić się po stronie Rosjan. Czy gdyby... Znaczy Putin usłyszał tę wiadomość, którą wczoraj usłyszał, tak? I czy nie widzi pan takiego niebezpieczeństwa, że on może w tej chwili próbować wykorzystać jeszcze ten moment, dopóki ten sprzęt nie dojechał, i zrobić jakąś błyskawiczną, masową akcję? Czy oni są, znaczy na pewno będą próbować, ale czy są w stanie taką akcję przeprowadzić? Czy to jest możliwe?
Znaczy, jeżeli by teraz dokonali przesunięcia sił swoich głównych na jeden, dwa kierunki, mieliby potencjał do tego, żeby próbować dokonać takich działań przełamujących. Ale jeżeli teraz, do tej pory tego nie zrobili, będzie im bardzo trudno to zrobić, ponieważ Ukraińcy się przygotowali do tego, żeby takie natarcie zaskakujące armii rosyjskiej załamać. I tutaj atutem obrońców ukraińskich jest to, że na tych kierunkach, gdzie Rosjanie szykowali się do uderzenia, dokonywali Ukraińcy dużych prac fortyfikacyjnych, w tym i duże rozlogi pola minowe ustawiali. Ale kluczem do tego, czy się dadzą Ukraińcy zaskoczyć, czy nie, to jest rozpoznanie satelitarne, które w ręku mają Amerykanie. Amerykanie w tej chwili powinni monitorować to, co się dzieje w Ukrainie i śledzić ruchy wojsk armii rosyjskiej i uprzedzać Ukraińców, gdzie Rosjanie grupują, budują te zgrupowania uderzeniowe, które chciałyby to uderzenie, o którym pan mówi, wykonać. Tu teraz kluczem do powodzenia Ukraińców w obronie jest śledzenie ruchów armii rosyjskiej i uprzedzenie tych ruchów przez manewr swoimi wojskami na kierunki zagrożone. Moim zdaniem Putin miał szansę, miał tą przerwę, takie okienko czasowe, o czym myśmy mówili, że on czuje tą szansę, natomiast moim zdaniem nie wykorzystał jej i wierzę w to, że Ukraińcy mu szans na jej wykorzystanie już nie dadzą.
Panie generale, czego możemy się spodziewać w najbliższych tygodniach?
W najbliższych tygodniach będzie walka o przewagę na wybranych kierunkach. Rosjanie będą próbowali jeszcze prowadzić takie działania, które być może dadzą im powodzenie w zakresie przewagi obrony, ale tylko na kierunku północnym, moim zdaniem głównie na kierunku północnym, kierunku charkowskim, i na drugich kierunkach z uwagi na to, że tam nie mają potencjału, bo wiedzą, czym może skończyć się operacja na Kramatorsk i Słowiańsk, czyli długotrwałymi i uporczymi walkami z siłami ukraińskimi broniącymi się w ramach obrony okrężnej w tych miastach. A zatem moim zdaniem główny kierunek to Kupiańsk, Charków, odcięcie od połączenia z granicą rosyjską, mniejsze działania, mniej aktywne działania na kierunku Donbasu, na kierunku południowym zero aktywności, obrona Krymu i obrona floty czarnomorskiej. Więc wydaje się, że Rosjanie mają świadomość tego, że czeka ich trudny okres właśnie dzięki temu, że Ukraińcy dostaną takie silne wsparcie.
Podsumowując, jakby pan określił wagę tego, co się wydarzyło, tej decyzji i Izby Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych i tych decyzji podjętych przez państwa NATO. Szczegółów tych decyzji natowskich nie znamy, ale wiemy, że one dotyczą obrony przeciwlotniczej. No i tej decyzji ukraińskiej o rozpoczęciu kolejnej mobilizacji.
To są kluczowe decyzje, które nazwałbym nawet w tej wojnie historycznymi decyzjami, bo nigdy wcześniej przed takimi wyzwaniami zarówno armia ukraińska, jak my nie staliśmy. A w związku z tym te decyzje zarówno Zachodu, Stanów Zjednoczonych, one są kluczowe dla przetrwania Ukrainy, a decyzje dotyczące mobilizacji i dalej woli walki są też historyczne, ponieważ od tej pory tych decyzji nie było. Te dwie decyzje Stanów Zjednoczonych, Europy i Kijowa, jeżeli chodzi o mobilizację, są historyczne i one wierzą w to, że nie zmienią losów tej wojny, ale pozwolą Ukrainie przetrwać i Ukraina nie da się pobić i tej wojny nie przegra. Więc problem będą mieli na pewno Rosjanie i tego im życzę.
Bardzo panu dziękuję, panie generale, za to, że dał się pan wyrwać w niedzielę tak wcześniej. Dzięki serdeczne. Pozdrawiam
dziękuję
pana.
Dziękuję bardzo, panie
Gorze. Układ Otwarty pracuje, to było specjalne wydanie Układu Otwartego. Pozdrawiam państwa serdecznie, dziękuję, namawiam do wspierania na Patronite, link do wsparcia jest pod nagraniem. Dzięki serdeczne, pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia.